Wspólne czytanie z Radiem Gdańsk.
Iwona Borawska, dobry wieczór. Kraftówna w krainie czarów. Barbara Kraftówna w rozmowie z Remigiuszem Grzelą. To książka, z której autorami miałam ogromną przyjemność spotkać się niedawno w Gdyni. Zapis tej rozmowy zaprezentujemy w dwóch częściach. Pierwszą dziś, a ciąg dalszy za tydzień, o tej samej porze. Barbara Kraftówna. Jedni pamiętają ją z kina, z filmów Jak być kochaną Wojciecha Jerzego Hasa albo Nikt nie woła Kazimierza Kuca, inni z serialu Czterej Pancerni czy Kabaretu Starszych Panów. Niektórzy mieli to szczęście, że widzieli ją na scenie. Była pierwszą, wzorcową, Iwoną księżniczką Burgunda, mistrzynią ról Witkacowskich, a zadebiutowała w Gdyni, w tworzonym przez Iwo Gala Teatrze Wybrzeże, w pierwszym tego teatru spektaklu Homer i Orchidea w 1946 roku. Pracy z mikrofonem uczyła się w tworzącym się wtedy we Wrzeszczu Gdańskim Radiu. W rozmowie z Remigiuszem Grzelą, dramaturgiem, pisarzem i poetą, dzieli się swoim niezwykłym doświadczeniem i spojrzeniem na świat. Książka, która ukazała się nakładem wydawnictwa Pruszyńskiej Spółka, jest ilustrowana unikalnymi często zdjęciami. No, my w radiu zdjęcia pokazać nie możemy, ale mamy też swoje archiwa. Dlatego rozpoczynając, przypomnę atmosferę święta sprzed lat 10, a potem porozmawiamy. Jesteśmy w Gdyni, w Teatrze Muzycznym. 24 października 2006 roku. Barbara Kraftówna monodramem Błękitny Diabeł Remigiusza Grzeli rozpoczęła świętowanie 60-lecia swojej pracy artystycznej. Były owacje, łzy, wzruszenia, Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski i kosze kwiatów. Przed Teatrem Muzycznym rośnie teraz nowe drzewo. Ku czci Iwo Gala, ku pamięci, dla potomnych, bo to tu, w Gdyni, wszystko się zaczęło.
Państwo pozwolicie, skoro nas jest tutaj tylu, jak to się mówi? Jakoś tak, dużo ludzi. To byłoby wspaniałe, gdybyśmy byli razem przy wkopywaniu drzewka, które być może rozpocznie taki nasz mały artystyczny gaik przy Teatrze Muzycznym. I bardzo prosiłbym, żeby za panią Barbarą podążyć tutaj obok.
Gęsiego.
Ale czy państwo zdążą się ubrać, bo jednak wychodzimy na zewnątrz?
Powiedzmy, że wytrzymamy.
Ale pani
Jest drzewko usadzone, oby rosło ku pamięci Iwo Gala i wszystkich tych, którzy teraz uczestniczą, dookoła mnie są.
Pani Barbara Kraftówna ponownie odwiedziła Gdynię i znów w towarzystwie pana Remigiusza Grzeli, nie bez powodu, bo z książką, wspólnie napisaną, chyba tak mogę powiedzieć, Kraftówna w krainie czarów, Barbara Kraftówna w rozmowie z Remigiuszem Grzelą. Ale zacznijmy od tego ponownie i w ogóle od tego spotkania, z którego zrodziła się ta książka, a przedtem dwa spektakle przecież. Byłam przed chwilką przy Teatrze Muzycznym w Gdyni, zobaczyłam, jak się Iwo czuje. Dąb zasadzony prawie 10 lat temu, bo jesienią 2006 roku przez panią Barbarę. No i przyznaję, że puszcza takie solidne pączki, także dobrze się miewa.
Bardzo się cieszę. Ja nie zdążyłam jeszcze, ale szczęśliwa jestem, że los pozwolił mi dożyć takiej chwili, jak w tym momencie i w tym temacie, to znaczy z okazji spotkania na temat książki bardzo młodego, bardzo zdolnego. Młoda generacja ruszyła do boju. Bardzo jestem szczęśliwa, że w końcu udało się, nazwijmy to, namówić mnie, bo z oporami jednak
wielkimi istniałam przed decyzją, nie ze względu na autora, wręcz odwrotnie. Decyzja zapadła, mogę nawet powiedzieć, że wyłącznie z okazji tej, że już poznałam jako fachowca, jako człowieka też oczywiście, tak zwanym żabim oczkiem, miałam okazję przy współpracy poprzednich pozycji i sztuk napisanych w zasadzie z radością zamknąć pewien etap i ośmielam się powiedzieć, otwierać nowy etap, bo musi coś z tego wyniknąć. Jeśli nie dla mnie, to na pewno dla Remigiusza Grzeli, autora tej książki.
Ja myślę, że już wynika, ale w ogóle to wynika od momentu, kiedy pani, jak rozumiem, zupełnie niespodziewanie kiedyś do niego zadzwoniła i powiedziała, że słyszała go w radiu, tak? I że chciałaby, żeby napisał dla pani sztukę na 60-lecie pracy scenicznej i to właśnie był Błękitny Diabeł i to było tutaj w Teatrze Muzycznym.
Tak, tak, w moim dziewiczym, cudownym, wspaniałym miejscu, Teatrze Iwo Gala, w Teatrze Wybrzeże. Moje pierwsze kroki w zawodzie, który dosyć jest, powiedziałabym, spopularyzowany, no oczywiście, bo i epoka jest taka, że wszyscy jesteśmy na afiszu, sfotografowani, obgadani. Natomiast sztuka i teatr, przepraszam, że tak mnie nastrojowo ciągnie do wypowiedzi, jednak sztuka i teatr musi reprezentować jakąś myśl i bazę kulturową, tak bym to określiła.
Będziemy rozmawiać o książce, mam nadzieję, że też o wielu sprawach w niej opisanych, przez panią opowiedzianych, ale też i o państwa spotkaniu. I dlatego ja chciałam zapytać, co takiego usłyszała pani w tym głosie dramatopisarza wtedy, bo w takiej roli panu Andrzeja Matula występował w Jedynce, że zachciała, zapragnęła, czy w każdym razie chciała zaryzykować, żeby to był autor tego, no jak się okazało, potem monodramu, w którym pani zagrała. I proszę powiedzieć coś o Remigiuszu Grzeli nam.
To nie był głos, to była konstrukcja myśli, lekkość tej konstrukcji, przejrzystość, bardzo, bardzo wyrazista przejrzystość. Także ja, mając do czynienia na co dzień ze słowem pisanym, które trzeba potem zrealizować w różnorakich formach dźwiękowej, ruchowej, dostosować się do kompozycji nie tylko scenariusza literackiego, ale do scenariusza scenografii i kostiumologii. I jeśli baza literacka jest sama sobie, jak gdyby, twórczością, której nijak spasować potem z resztą kompozycji, która tworzy całość, scenę, wizję sceniczną, która to ma przekazać widzowi jakąś albo ideę, myśl, albo tylko poruszać wyobraźnię. Reszta niech sam działa. Widz.
To była wielka trema dla pana, spotkać się z osobą tak precyzyjną i wymagającą wobec siebie i innych.
Trema i zaskoczenie, które właściwie... Może jeszcze do tej Gdyni wrócę, bo to jest ciekawe, o czym pani mówiła, bo pani Barbara przed chwilą powiedziała do mnie, że jestem tutaj gospodarzem, ja właściwie to budowałam, więc rzeczywiście ten związek z Gdynią jest bardzo istotny, to w tej książce zresztą widać. Ja, kiedy pani Barbara do mnie zadzwoniła, a myśmy się nie znali, to byłem mocno zaskoczony i stremowany. Poszedłem na spotkanie do Wedla, na te rozmowy kwalifikacyjne. I muszę powiedzieć, że potem właściwie jak u Hitchcocka napięcie rosło, bo pani Barbara właściwie podała mi daty spektakli, datę prapremiery, premiery, miejsca, w których będzie grała. Nie było nic, nie było tematu, nie było sztuki, nie było i bardzo mało czasu. Wydawało mi się, że to jest kompletnie nierealne. W ogóle byłem zdumiony i zapytałem tylko panią Barbarę, czy te teatry są poinformowane o tych terminach, na co pani Barbara powiedziała, jeszcze nie są, ale będą. I wtedy pomyślałem sobie, że to już w ogóle na pewno nic z tego nie wyniknie, bo już nie znałem Barbary Kraftówny, jej uporu i tego, że jak coś mówi czy postanowi, to właściwie to już jest dokonane. Znaczy to nie ma wątpliwości, że to się wydarzy.
A to tak, to w tej chwili ja dowiaduję się o tym, że to tak jest. Prawdopodobnie musi tak być, skoro zostało to zauważone, mało tego zapisane, nieodwracalnie już w tej chwili.
Ale upór pani ma, pani Barbaro.
A czy to źle?
Nie no, wspaniale to jest, bo myśmy dopięli swego jednak, spektakl powstał. Nawet zagrała pani monodram, którego pani nie chciała grać w gruncie rzeczy jako formy, mówię jako, nie jako tematu, tylko formy. I to, że to było tutaj w tym teatrze, czyli w teatrze muzycznym, na który patrzymy, czy w pierwszym teatrze, w którym pani Barbara grała, ale dla autora to była trudność, no bo teraz nagle przy pisaniu tekstu o Marlenie Dietrich Barbara Kraftówna mówi, że w tej sztuce mają zagrać drewniaki, w których grała Yves Gala swój debiut. I powiedziałem, pani Barbaro, ale przypominam, że to jest sztuka o Marlenie Dietrich i sobie nijak wyobrażam jej w tych drewniakach. No ale jednak musiałem sprostać temu zadaniu i wymyśliłem, że jak Marlena Dietrich przyjeżdża do Polski na początku lat 60., mieszka w hotelu Bristol, to wtedy pod ten hotel przychodzi aktorka Kraftówna, która daje Marlenie Dietrich to, co ma najcenniejsze, czyli te swoje drewniaki z roli, w której debiutowała. Więc dało się to zrobić, ale łatwo nie było.
I to przecież jest, powiedzmy sobie, w tradycji już od wieków, że witamy gości swoich z domową, czy narodową w tym wypadku, gościnnością. I wiadomo, że w zawodach tych naszych ludzie sztuki, zwłaszcza tak znakomite postacie, a cóż ja wówczas to byłam ja początkującą aktorką, a to już był światowy, wspaniały obraz i kobiety, i stylu, i epoki.
Ale znaleźliśmy zdjęcie przez przypadek. Koleżanka, autorka książki o Marlenie Dietrich, Angelika Kuźniak, znalazła w Berlinie w muzeum, w archiwach, nagle mi przysyła zdjęcie Kraftówny z Marleną Dietrich i się wszystko po prostu połączyło.
Ale właśnie, bo to jest opisane w książce, natomiast zdjęcia nie ma i ja się zastanawiałam, czyli panie tam stały po prostu żywe, nie to, że przy zdjęciu Marleny Dietrich, tak, tylko...
Nie, na żywo delegacja witała sławną, wspaniałą aktorkę. Aha. Więc nasza delegacja, to było w Warszawie chyba, powinno było nawet być miejsce zaznaczone, gdzie to było robione. Oczywiście w tym momencie można powiedzieć, że Bogu chwała, że istnieje zapis nie tylko dźwiękowy, za co tutaj dziękuję Polskiemu Radiu, w którym to tuż po wojnie, tu we Wrzeszczu, pierwszą jakąś siedzibę, którą radio znalazło na to, żeby przysposobić do nadawania audycji, bywałam, nagrywałam. Jest to niezwykłym wspomnieniem z Krainy Czarów, już tu bym nazwała.
Cała ta książka jest opowieścią o Krainie Czarów. I jest takim swoistym ogrodem, mi się wydaje, Alicji, po którym Alicja wędruje. Ja tak sobie nawet pomyślałam, że są tam wielkie drzewa, jak opowieść o Powstaniu Warszawskim czy o Yves Galu. I są małe kwiatki, niezapominajki, takie jak na przykład, nie wiem, opowieść zatytułowana Prawo jazdy, ale tu nie chodzi o pani prawo jazdy, tylko pani syna prawo jazdy, wtedy, kiedy panią przez megafon przedstawiano i wywoływano, że kajak, jak to było?
Kraftówna, kajak, krowa. Tak, literowanie nazwiska. Uwaga, literuje K jak krowa.
I różne tutaj magiczne też opisane są zdarzenia. Prezenty księżycowe, zajączek wielkanocny, który się pojawia, prawdziwy, a jakby z innej zupełnie krainy. Ale to może zatrzymajmy się przy tych drewniaczkach na chwilkę. To jest wspomnienie jeszcze z tuż po wojnie chyba, tak? To po jakiś powstaniu. Parobek, tak?
Po powstaniu. Po powstaniu nas ta fala warszawiaków z powstania wypędzona z Warszawy w różnych miejscach znajdowała się. Ja byłam akurat w tej fali, która trafiła w Łowickie. Dosyć zamożne było bardzo to miejsce, ten obszar. Wspaniali gościnni i bogaci gospodarze. Z cudowną, akurat dla mnie, w moim przypadku, może i dla innych też, ale ja bardzo uczulona na, z taką wyobraźnią już jakby teatralną, zaistniałam w tym koszmarnym okresie, momencie, w próżni życia, bez domu, dach nad głową w gospodarstwie łowickim, gdzie pani domu była po prostu jak księżna łowicka, cudownie wystrojona, jak lalka. Sąsiadki przychodziły na przędzenie. I to był obrazek, kuchnia ogromna, taka prawie jak salon. W kuchni, w narożniku łóżko stało nasze, dosyć szerokie, żelazne, gdzie z matką miałyśmy swój kąt. Zasłonięte na sznurku firankami, jakimiś zasłonami. Sąsiadki, które przychodziły z własnymi kołowrotkami. Bardzo bogata ta była rodzina, która nas przyjęła, mnie z matką, bo siostra była w innej, u innej rodziny. I ja widząc te cudowne, wystrojone, to jest ciekawostka, że one były tak, jak je widzimy na obrazkach, tak ustrojone w tych cudownych strojach łowickich, przędły, śpiewały. Ja oczywiście przysałam się do nich, błagając, czy mogłabym jakoś tam pomagać, cokolwiek, nić trzymać, kłębek, nie wiem, pedałować przy tym ustrojstwie kołowrotkowym. Ale dał mi kołowrotek od razu, jak chcesz, proszę bardzo. I dostałam tak zwane, tutaj nie wiem, jak to prawdziwie powinno się określić, taka nić, z której się worki na siano, na nasiona zbierało, na tak zwane bardzo grube worki, czyli taki sznurek jakby do plecenia. No ale ja cwana, ruda, no to natychmiast podpatrywałam, co one z palcami robią, jak to tego, na czym to polega, że z tych takich ostrych właściwie, tego ostrego materiału na gruby sznurek wychodził mi cienki sznurek, dosyć gładki i równy. I w związku z tym zainteresowały się, przerzuciły mi, dały inny kołowrotek i dały mi zupełnie przyzwoite takie, no tutaj już oczywiście nie było to wystarczająco przyzwoite, ale już mogło iść na, już nie może na ścierki, ale w każdym razie już nie na worki.
A w drewniaczkach chodziła pani uczyć cielaczki pić mleko.
To był oczywiście okres powstaniowy, jesień, zima. Jesień była mokra, bardzo padająca. Do obory bardzo było dużo kałuż i parobek, który pracował tam w tej rodzinie, natychmiast ustrugał mi drewniaczki, bo on strugał dla wszystkich. Tam z chałupy wychodziło się, zrzucało się buty swoje, wchodziło się w tych drewniakach przez podwórko do to butniste, takie paskudne. No a ja oczywiście tych drewniaków nie miałam, więc wystrugał, a że mam małą nogę, więc to w ogóle takie brylanciki były, zabaweczka zupełnie. Niemniej mogłam chodzić do obory I tu znowu dostałam funkcję nadzwyczajną, zupełnie jak bajka dla dzieci, bo urodził się cielak, którego przez pierwszy tydzień, kiedy odstawia się go od cycka matki, żeby nauczyć go pić z kubła odżywkę, to znaczy mleko matki połączone, nie wiem w jakich to tam proporcjach, ale powiedzmy sobie na 2 litry mleka matki, litr wywaru z siemienia lnianego, czyli tak jak niemowlaczkom różne się daje takie tam miksturki, żeby rosło, żeby utyło, ale jak bez cycka to młode nie umie ssać, więc daje się do ssania palec. To zasysa, tak palec mocno trzyma i tak z tym palcem łeb ciągnie się aż do dna kubła, gdzie jest ta pożywka wlana, to siemię lniane z mlekiem. I razem z tym palcem on natychmiast zaczyna chłoptać mleka. I dopiero po 2-3 dniach, po 4 można spokojnie, powolutku wysuwać palec. I on zostaje już sam do końca. No i po tygodniu to już tylko mu się podaje gotowy wywar, już sam umie chłoptać bez cycka i bez palca.
Tak jakbym czytała. Czyli pan tych wszystkich opowieści wysłuchiwał. Są tutaj też oczywiście fragmenty, które bardziej polegają na dialogu, prawda? Są wspomnienia z dzieciństwa, ale też rozmowy o sztuce, wspomnienia o ludziach. Proszę opowiedzieć, jak ta książka powstawała, bo to był cykl spotkań. Kilka miesięcy chyba.
No książka powstawała, ja musiałbym powiedzieć, że tyle ile się znamy, czyli 10 lat, dlatego że ona jest rzeczywiście złożona z różnych, znaczy ja w ogóle nie jestem takim zwolennikiem gatunku wywiad rzeka i też ci z Państwa, którzy tutaj, zwłaszcza na Wybrzeżu, czytali moją książkę Było, więc minęło, o pani profesor Joannie Penson, jakby wiedzą, że te książki, one nie są oparte tylko na rozmowie, ale one są po to, żeby opowiedzieć pewną epokę, żeby opowiedzieć o ludziach, o miejscach, o czasie, też o polityce, która w taki sposób się czasem zupełnie nieewidentny, a brutalny wkrada do cudzego życia, choćby tutaj jest historia o latach 50. w Warszawie, o czasie właśnie stalinowskim i o tym, jak pani Barbara ze swoją przyjaciółką, której rodzice siedzieli w więzieniu, mieszkała i o tym, i jak do tego mieszkania wchodzono, robione rewizje i tak dalej. Ja zawsze jednak staram się opowiadać o bohaterze w epoce, w której był. I tu rzeczywiście te 10 lat znajomości pracowało, bo tak, po pierwsze myśmy zrobili, bo ja napisałem 2 sztuki, w których pani Barbara zagrała i o obu tych sztukach w tej książce, zresztą pod koniec dopiero są te historie, czyli dosyć chronologicznie opowiedziane. Ja siedziałem na próbach, robiłem sobie notatki, przecież tam jest dosyć dużo cytatów z prób, zwłaszcza z dialogów z Marianem Kociniakiem, które były brawurowe pomiędzy państwem, zresztą jak i cała ta współpraca, tak, była dosyć brawurowa. Równocześnie ja nie tylko się pani Barbarze przyglądałem, ale też próbowałem ją poznać. Znaczy to uważałem, że jakieś jest konieczne do takiej opowieści. I myślę, że te 10 lat zapracowało na tę książkę, bo oczywiście te miesiące spotkań ostatnich, czy tych rozmów, które nagrywaliśmy, to jest jedno. Ale ja bym też nie do końca wiedział, jak się poruszać. I jaki pani Barbara ma charakter. To znaczy też zależało mi na tym, żeby ta książka oddawała jej osobowość. To znaczy rozdział choćby dotyczący hejnału, prawda, walki o hejnał w polskim radiu, który jest, dla mnie był śmieszny bardzo, jak pani Barbara opowiadała w pociągu, pamiętam, bo myśmy jechali wracaliśmy z Krakowa kiedyś, zresztą przypadkowo tam spotkaliśmy się w Krakowie i wracaliśmy razem z Krakowa i pani Barbara opowiadała mi całą tę historię hejnału i ja po prostu nie mogłem uwierzyć jej determinacji walki o hejnał, właśnie jak pani Barbara poszła do pani minister, do gabinetu ze swoim radiem, żeby jej puścić, że ten hejnał jest ucięty. Ja to naprawdę wiedziałem, że ta historia się w tej książce znajdzie. To znaczy, gdybym pani Barbary Kraftówny nie znał, a tylko przychodził i zadawał pytania, tak jak dziennikarz przychodzi i zadaje pytania, to ta książka byłaby inna. Ale ja rzeczywiście z tej osobowości dużo poznałem. Jest ta historia z kartoflami, które podarowała pani Barbara, bo w lodówce wypuściły te korzonki i pani Barbara zaniosła przyjaciółce, żeby w ogrodzie wsadziła. A wracamy z Lublina tydzień czy 2 tygodnie temu. Pani Barbara ma jakąś niezliczoną ilość toreb, Na szczęście jechaliśmy bagażówką. Ja mówię, pani Barbaro, co jest w tych torbach, się zainteresowałem. A pani Barbara mi opowiada, mówi, na przykład awokado. No ale jak awokado? Bo pani Barbara nie wyrzuci pestki po awokado. W związku z tym 9 miesięcy hoduje, żeby z tej pestki coś wypuściło. Po czym jak to awokado urośnie, pani Barbara zanosi je do ogrodu botanicznego. Znaczy to jest historia już po książce, prawda? Ale tam jest ta historia tych kartofli. Dopiero taka obecność, która nie jest rozmową dziennikarza z bohaterem, daje w ogóle jakąś możliwość stworzenia w miarę autentycznego portretu. Chociaż pani Barbara się oczywiście nie odsłoniła w tej książce do końca i to i pani Barbara wie i ja wiem. Ale też chciałem, żeby to był taki w miarę pełny portret, a równocześnie też chciałem w czasie tych rozmów jednak być dziennikarzem, to znaczy jednak rozmawiać w sposób zawodowy też, to znaczy drążyć, być dociekliwym w tych rozmowach. Myślę, że czasem są nawet zabawne te dialogi między nami, z kolei jak pani Barbara drąży, o co mi chodzi, bo też są takie fragmenty właśnie, gdzie pani Barbara mnie próbuje jakby... Ale o co panu naprawdę chodziło, jak pan o to pytał? Więc to była duża, duża przygoda, myślę, ta książka.
Jak patrząc na panią, chciałabym zaproponować pani jakąś wygodniejszą pozycję. Tak, tak. No to jest zawodowe wszystko. Tak. To ja i patrzę na ciało i słucham. I słucham i patrzę, więc i widzę wszystko. Na szczęście zauważam.
A dzisiaj obserwowaliśmy profesora Bralczyka w pociągu.
No, nie bywało.
Właśnie bardzo się przyglądaliśmy panu Bralczykowi.
Nie bywało, tak. To niezwykła postać, pół drogi pracował. Pracował, pisał, bardzo dużo notatek robił jakiś. Co chwila to wszystko mu spadało na podłogę i pasażerowie
grał
zbierali.
Na fortepianie też.
Ale to już jak skończył pracę, to już zaczął relaksować się, przymknął powieki i puszczono nam chyba Chopina. No i rączka, tłoczki zamknięte, a rączka chodziła po...
Ale bardzo się przyglądaliśmy naprawdę całą podróż panu profesorowi. Ja tam nawet w pewnym momencie dialog jakiś tak zacząłem, bo był moim wykładowcą, ale potem ktoś z pasażerów podszedł z jakąś książką i panie profesorze, może pan mi wyjaśnić, dlaczego w tej książce to słowo zostało użyte i pan profesor zaczął do reja nawiązywać, bo to jak wykład w ogóle. Wspaniałe.
Wspaniałe. No i czyż to nie jest kraina czarów? Że nagle jesteśmy w wagonie, pierwsza klasa nie dlatego, że nam się w głowie przewróciło, tylko dlatego, że jest po prostu wygodniej, jest ciut luźniej i te trochę drożej opłaca się ze względu na to, że jednak podróżują raczej ludzie zajęci w jakichś zawodach, w jakichś pracach, więc albo słyszałam, że strefa ciszy ma być, nie wiem, czy już działa, czy nie. W każdym razie dzisiaj było szczęśliwie bardzo pusto, więc była i strefa ciszy automatycznie dzięki temu.
Ale z panią Barbarą to jest wieczna obserwacja właśnie. To jest tak, że nie można czegoś... Ja sam oczywiście zawodowo jako dziennikarz też zauważam dużo, ale z panią Barbarą zauważam trochę więcej, bo ma takie rzeczywiście to, o czym mówiła, rodzaj takiego żabiego oka, że my tak widzimy jakiś ułamek, a pani Barbara już przyobserwowała w ogóle wszystko naokoło głowy.
Tak, i ja sobie z tego zdaję sprawę. Mało tego, jestem wdzięczna rodzinie, rodzicom, epoce, w której się urodziłam, gdzie wszyscyśmy zobowiązani kulturowo byli i przyuczani do tego. I w domach, i tu nawet nie musiały być podziały klasowe, że inteligencja czy tam klasa robotnicza. Wszędzie istniała swoista kultura. Jak się wchodziło pod dach czyjść, to czapkę z głowy trzeba było zdjąć. Jak była siwa gdzieś głowa na horyzoncie, to trzeba było się skłonić. Trzeba było uszanować tą siwą głowę. I tak dalej. Ta sama kultura też przenosiła się i na zewnątrz, nie tylko w domach. To co dopiero mówić, tam, gdzie zwracano specjalnie uwagę na uwrażliwienie młodzieży, dzieci, w szkołach, w domu, na ulicy. Co z tego, że tylko mama, tata czy pani nauczycielka? Strach było zachować się źle na ulicy, bo każdy z przechodniów natychmiast reagował za nieparlamentarne słowo. Zmieniłam tembr głosu, bo to sobie uświadomiłam w tej chwili, że to głupi żart wychodzi. A to była poważna sprawa. Na ulicy ktoś gdzieś bluznął?
Ale pani Barbara,
to teraz się mówi bluznął, wtedy się mówiło nieparlamentarne słowa użył.
Ale jeżeli o formie pani mówi zawsze, prawda? O formie, o tym, żeby... I też takie szkoły pani daje czasami, bo ja też od pani dostaję czasem taką lekcję. Pamiętam najzabawniejszą, ale ciekawą lekcję, jak nagrywaliśmy dla telewizji z Miłką Skalską rozmowę i siedzieliśmy ja z Miłką po jednej stronie, pani po drugiej i pani tak patrzyła na nasze nogi cały czas, miała taką zdumioną minę i w końcu pani mówi, zdecydujcie się, czy będziecie mieli nogi poprawne, po prawej stronie, czy po lewej stronie, a nie, że jedno ma w stronę prawą, drugie w lewą. Albo na przykład, jak pani mi mówi, jak pan jest na scenie, to niech pan nie pokazuje podeszwy do widzów, tylko but jednak trochę nogę, stopę ściągnie w dół, żeby widz nie widział podeszwy i tak dalej, i tak dalej. To jest, no my nie zwracamy na to uwagi, ale naprawdę to są ważne, ważne rzeczy i tak cały czas mamy takie też
sprawa
rozmowy.
Pozycji i nóg, zwłaszcza na scenie, zwłaszcza na scenie jest widoczna i tutaj wchodzi po prostu obraz pewnej estetyki, nic więcej, bo właśnie te podeszwy, przez to, że nieprawidłowa, niesceniczna ręka, niesceniczna noga.
Ale wnukowi kupiła pani lakierki też.
A to jest na przyszłość, że jak pójdzie do ślubu, to po ślubie są tańcy i nogi puchną i musi być numer większy.
Ale że do opery też, że do opery, to właśnie od w lakierkach,
od
tak.
Od opery się zaczęło, że do opery w lakierkach, żeby... Jednak musi być jakiś akcent dodanego adresu, czy jakiejś uroczystości, czy też wydarzenia życiowego, bo to jest wydarzenie życiowe dla młodego człowieka, który co prawda urodzony w Polsce, ale życiorys jego, dzieciństwo pół na pół, wakacyjnie w Polsce, ale i szkoły, i egzystencja za granicą. Ale dzięki temu, że było to pół na pół i że druga babcia bardzo dbała o to, żeby dziecko i mówiło po polsku. No, chciałam powiedzieć, myślało, wtedy, kiedy się już zasie człowiek w danym języku, to i dopóki nie zacznie myśleć po angielsku, zwłaszcza przy liczeniu, to i ciężej się języka.
Ale pani Barbaro, jakby wnuk miał nie mówić po polsku, skoro jedna babcia to Barbara Kraftówna, a druga Hanna Kral?
No tak, no mogłoby nie mówić w tych okolicznościach takich jeszcze rozdzielonych granicami i przestrzenią. Natomiast... Świat jest naprawdę w tej chwili zwłaszcza dziwny.
Ja tylko przypuszczam, że wnukowi ani jedna, ani druga babcia pierogów nie lepi raczej.
No nie, no to ja na pewno nie. Ja na pewno nie. Co do Hanki nie jestem pewna, bo to jest i gospodyni i bardzo, bardzo detalicznie pilnująca zdrowia, nie wiem, to jest dyscyplina pewnego rodzaju. Natomiast ta strefa myślenia, spostrzegania naszej egzystencji czy świata, w tym wypadku dziecko i język, języki, bo dwa, a dlatego był przysyłany do babci, bo wszystkie dzieci, nie tylko Polonia ma kłopot, wszystkie nacje, w momencie, kiedy dziecko rusza do szkoły, do przedszkola w tym obcym języku, następuje po jakimś czasie blokada. Blokada językowa, tragedie są to wielkie tragedie, bo dziecko odpowiada w języku angielskim, rozumie wszystko w swoim ojczystym czy tam macierzystym języku, ale odpowiada po angielsku. I nie ma siły żadna, może być katowane, bite, nie odpuści. Blokada jest tak wielka, to jest potężny problem, znałam to i bez względu na miejsce, to znaczy na kraj, w którym to się wszędzie taka rzecz odbywa. Jedyną radą było zapakować dziecko, wysłać do Polski na parę miesięcy, zwłaszcza tych wakacyjnych, gdzie zmuszone, no nie ma możliwości, nikt nie mówi po angielsku.
Musiał się odblokować,
tak.
To cały czas tak patrzę, bo no to kawałeczek, to nie można powiedzieć, że to kamienną górę widzę, ale prawie. I tak sobie przypominam, oczywiście z tego, co pani opowiadała, pan Remigiusz zapisał i co przeczytałam w książce. Rok 46, tutaj Iwo Gal, wielki reżim, trzeba się było wymykać, prawda, pracy bardzo dużo i bardzo takiej też tworzącej, budującej warsztat, ale tutaj w Gdyni się działy rzeczy przeróżne. Opis pracownic domu publicznego, które zostały przerobione na szwaczki, a pani biegała je oglądać, nieprawdopodobny zupełnie, jakiś wzdychulec i dwóch innych adoratorów, którzy tu występują.
Tak, tak, oczywiście, ale to wszystko było zmanipulowane do perfekcji. Nikt o nikim nic nie wiedział. Alibi było najczystsze na świecie, bo na Kamiennej Górze była babcia, którą się odwiedzało, nosiło się babci jedzenie, czerwony kapturek, to ja.
Ale to pani, czerwony kapturek, to pani.
Biegała pani na Kamienną Górę, ale babcia była prawdziwa, tak? Dostawała jedzenie.
Ale tak, ale bardzo prawdziwa. I to były moje wizyty z wdzięczności dla osoby, która mieszkała z babcią, opiekowała się, pracowała. Ja zawdzięczałam jej wiele spraw zdrowotnych. Chcąc się zrewanżować, mówię, to ja mam blisko, to podskoczę do babci, to żadna sprawa, zaniosę to i owo, i ciasteczko, i pobędę, pogadam, wierszyk powiem, coś tam tego. A jak się trafił?
Wilk.
Jak się
trafił wilk?
Ale po co aż trzy wilki?
Tak.
Aż trzech adoratorów. Jak to było?
No, bo mój Boże, no przecież każdy ma swój dobry czas. Przecież.
Jeden do kochania, drugi miał samochód, pamiętam.
Tak.
A trzeci był reprezentacyjny.
Tak. No to jakżeż to można było sobie takich doświadczeń? Wiadomo było, że to jest doświadczenie. Wszystko jest doświadczeniem cały czas.
I w Gdyni zrobiła pani prawo jazdy, tak? Tak. Z samymi facetami, mężczyznami.
No
tak,
bo nie, gdzież tam kobiety, no nie
aż
było.
Sobie nie mogę wyobrazić, jak no, taki kurs wtedy mógł wyglądać.
No ale przyszła aktorka, przyszła. No to bardzo, bardzo solidnie było to traktowane, żadne tam śmiechy. Mhm. Ich willisy to takie terenowe, amerykańskie, odkryte samochody. Kierownice jak koło młyńskie, to trzeba było naprawdę siły. I na praktycznym egzaminie na przykład ósemki, czyli slalom, tym do tyłu gdzieś w terenach takich tam ogrodowo, powiedzmy pola jakieś, że nie to, że eleganckie jezdnie. Nie było żartów, tylko ulgowo byłam, chociaż na zasadnicze pytania budowy silnika, jednak konieczność była odpowiedzi i przyuczenia się jakichś. A że ja z natury ciekawa, to powiedzmy sobie przy każdym swoim przeglądzie już później w życiorysie tym automobilowym własnym z kierownicą, to cokolwiek, chyba że już dłuższy jakiś był przegląd, no to do kanału nie, może raz weszłam z ciekawości obejrzeć jak tego, ale z ciekawości jednak patrzę, co robią ręce hydraulika i co robią ręce od samochodu, od majsterkowania, gdzie on w co stuka, co wącha, co odkręca i od której strony zaczyna popukiwać, czy tam i pytam się dlaczego. Dlaczego? I okazuje się, że jest przyczyna i zawsze jest odpowiedź prawidłowa. Także potem tam, gdzie trafił się jakaś tak zwana niechlujna rączka lub niedorobiona, to okazało się, że ja stałam i wiedziałam. Mówię, a tu jeszcze, a to, a tak, a rzeczywiście. No.
Tu przerywamy. Ale nie kończymy. Rozmowa toczy się nadal. Jej drugą część zaprezentujemy za tydzień, dokładnie o tej samej porze, czyli w piątek po 22, a zainteresowanych odsyłam do książki, która stała się powodem tego spotkania. Kraftówna w krainie czarów, Barbara Kraftówna w rozmowie z Remigiuszem Grzelą, wydawnictwo Pruszyński i spółka. Za uwagę dziękuję Iwona Borawska i realizator audycji Stefan Kotiuk, a na deser piosenka.
Pan bas, bo jak pan nie szarpie, to krew się w nas sączy zimnym karpiem. Rwi pan bas, aż wrzeszę, że już pas. Szarp pan bas, bo gdy pan go szarpie, to krew wrew nas rytmu harczą harpie. Wal pan w bas i łup pan, skup pan, drób pan bas, jak pies. Warczy w basie struna w czasie, gdy pan ją wyrwie, rwie. Jak bies. Bas mnie kusi, gdy pan go dusi i kark mu zgrabnie dla mnie. Wal pan w bas, bo jak pan nie wali, to pusto w nas jak w nieczynnej sali. Szczyp pan bas i szarpi mnie i duś pan bas. Ścianę pnę i w rozpacz brnę i szaty mnę i kę.